Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. W ostatni poniedziałek obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku, a więc moment, w którym Wojciech Jaruzelski i komunistyczna władza wypowiedziały otwartą wojnę narodowi polskiemu. I o tych wydarzeniach, o opozycji z lat 80., ale nie tylko, bo również o tym, jaka jest ocena współczesnych na temat stanu wojennego. Czy polskie społeczeństwo zaczyna w końcu rozumieć prawdziwy dramat roku 81 i kolejnych lat, a także tego, dlaczego te zbrodnie komunistyczne nie pozostały rozliczone, rozmawiam z Grzegorzem Surdym, opozycjonistą z lat 80., Stowarzyszenie NZS 1980, a także, o czym powiemy na samym końcu, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Małopolski. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Grzegorzu, zacznijmy od takich wspomnień. Był Pan osobą represjonowaną, był Pan osobą niezwykle zaangażowaną w działalność niepodległościową na rzecz przemian demokratycznych w latach 80. Jak Pan z perspektywy, no już niespełna 40 lat, ocenia swoje zaangażowanie, ocenia tamten czas, ocenia również to, jak społeczeństwo patrzyło na Państwa walkę o niepodległość?
Znaczy z tej perspektywy, bo to rzeczywiście duży upływ czasu, znaczy generalnie oceniam pozytywnie. Myślę, że niewiele rzeczy bym zmienił w swoim postępowaniu, działaniu dzisiaj. Zaś co do oceny społeczeństwa, znaczy nie ulega wątpliwości, że 13 grudnia, ale oczywiście i sierpień 80 roku, ale 13 grudnia 1981 roku był ważną cezurą i takim wyraźnym podziałem społeczeństwa my, oni, przy czym my wtedy to byliśmy, nie wiem, 95-97% społeczeństwa, zaś oni, czyli komuniści, różni papuczycy, współpracownicy, czy wprost nomenklatura, bo ludzie, którzy byli związani po prostu z tym układem, to było raptem no, marginalna ilość, nie wiem, 2-3, może 4%. Oczywiście wykorzystywano aparat przemocy i tak dalej, więc to troszeczkę powiększało jakby te możliwości, ale generalnie ten podział był bardzo wyraźny i tak naprawdę może zaangażowanie części społeczeństwa było mniejsze już po 84-85 roku, ale tego typu podział wyraźny na normalne społeczeństwo i powiedzmy tam komunistów i ich różnorakich sojuszników był do 89 roku, o czym też świadczą wybory 89 roku, które abstrahując od porozumień i okrągłego stołu, to jasno pokazały aspiracje społeczeństwa. Po pierwsze, w poparciu jednak kandydatów, nazwijmy to obozu solidarnościowego, oraz w odrzuceniu komunistów, czyli listy krajowej, gdzie przytłaczająca większość jednoznacznie opowiedziała się przeciwko komunistom. Więc wracając do stanu wojennego, więc to poparcie rzeczywiście, zwłaszcza w grudniu, zwłaszcza w pierwszym roku stanu wojennego, było olbrzymie. Nie było problemów rzeczywiście. Każdy właściwie w jakimś tam stopniu mniejszym lub większym uczestniczył w działalności opozycyjnej. No, przez tą działalność opozycyjną oczywiście było tworzenie i to rzeczywiście udało się całego systemu kolportażu informacyjnego, przejmowania monopolu informacyjnego komunistycznego. Bo trzeba pamiętać, że poza dwoma programami telewizji publicznej, wtedy jedynej, jakiej było państwowej, i trzema programami radiowymi i prasą, która też była w zasadzie w zasięgu, poza nie wiem, Tygodnikiem Powszechnym i paroma jeszcze katolickimi, choć koncesjonowanymi wydawnictwami, to generalnie wszystko było w dyspozycji komunistów. I tutaj rzeczywiście udało się zorganizować obieg informacji, niezależny obieg informacji, poprzez najpierw biuletyny, czy tam tygodniki, czy miesięczniki, ale również stworzenie sieci radiowych, radia podziemnego, Radia Solidarność, które właściwie swoją premierę miało na kombinacie podczas strajku właśnie grudniowego, gdzie dzięki młodemu studentowi wtedy Tyczyńskiemu udało się uruchomić stałą audycję, znaczy stałą przez 2 czy 3 dni wolnego, to się nazywało Radio Wolna Polska. Solidarności. I ono potem miało swoją kontynuację, w którym również uczestniczyłem, jako Solidarność Małopolska, Radio Solidarność Małopolska, i właściwie funkcjonowało do 89 roku.
No tak, ale ujmę jeszcze taki może wątek osobisty w tę historię wpleść, bo wspomniał pan o tym, że był zaangażowany właśnie w Radio Solidarność, ale chciałem zapytać o kwestię, kiedy zrodziło się w panu zaangażowanie w opozycję niepodległościową.
Tak naprawdę to sierpień 80 roku był tym momentem, który niewątpliwie zaciążył na moich wyborach, na moim życiu. Ja miałem szczęście, trochę przypadkowo, być w sierpniu 80 roku na wakacjach na wybrzeżu, właśnie w Gdańsku, więc jako młody chłopak, bo jeszcze właściwie niepełnoletni, czy tam osiągałem pełnoletność, byłem po trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego, obserwowałem to, ten strajk z zewnątrz, zupełnie ten pierwsze ulotki, w ogóle ten. Więc jak wróciłem do Krakowa i od września 80 roku zaczął powstawać właściwie afiliowany przez powstający NZS Ruch Młodzieży Szkolnej, Niezależny Ruch Młodzieży Szkolnej, który, mówię, jakby był takim przedszkolem do NZS-u. I w momencie, jak zdałem na studia w 81 roku, od razu w pierwszą decyzję, jak zostałem tylko przyjęty, była decyzja o wstąpieniu do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. I takim dużym uniwersytetem działalności opozycyjnej, również nauczenia się i trochę druku, kolportażu, pewnych zasad, to był ten strajk jesień studencka 81 roku. Właściwie to ja 12 grudnia wróciłem z uczelni, gdzie kilkutygodniowy strajk zakończyliśmy właśnie 12, i poszedłem spać zmęczony po tych, mówię, paru tygodniach dość takiej intensywnej pracy. I 13 grudnia obudziło mnie stukanie do drzwi. Mój przyjaciel, który studiował tu w Krakowie z liceum, przyszedł z informacją, że jest wojna. Nie bardzo w pierwszym momencie załapałem, o co chodzi, ale pierwsze patrzę, no nie ma mamy. Mama moja pracowała wtedy na kombinacie Hucie imienia Lenina. Nie wróciła po nocnej zmianie, więc pomyślałem, rzeczywiście, no pewnie strajk jest na Hucie. Podniosłem słuchawkę, martwy, głuchy telefon. No to pomyślałem sobie, no trzeba iść na strajk, no bo zwycięstwo umknie bokiem. Ja wtedy pełen entuzjazmu liczyłem, że te 10 milionów Solidarności, to w momencie po prostu, za przeproszeniem, tupnie tylko i komuniści szybko skapitulują i jakby wreszcie te przemiany blokowane przez komunistów nabiorą tempa. Wziąłem jakiś piwór, wziąłem konserwy, no i stosunkowo niedaleko mieszkam, na jednym z nowochódzkich osiedli, jednych z bliższych kombinatu. Poszedłem, no bo komunikacja nie funkcjonowała, poszedłem na piechotę. Dotarłem pod bramę, no a tam zapadła decyzja, że w strajku będą uczestniczyli tylko studenci pozamiejscowi, pozakrakowscy, zaś krakowianie mają tworzyć, cokolwiek to znaczy, sieć informacyjną, czyli brać ulotki, informacje przenosić do miasta. Trochę było mi to nie smak, no ale trudno, no decyzja to decyzja, źle sobie, no wojna skończy się beze mnie. Więc i wtedy właśnie pierwszy mój wątek radiowy, nie przypadkowo wspomniałem, bo pomyślałem, no dobrze, mój kolega też z liceum był krótkofalowcem, więc pomyślałem sobie, no to fajnie, to może uda się uruchomić radio. Więc poprosiłem mamę, która wtedy po drugiej zmianie przyszła, słuchaj, umów mnie z komitetem strajkowym, dostarczymy im nadajnik, będą mogli z kombinatu nadawać audycje radiowe dla miasta, jeżeli ma być ta informacja. Mama rzeczywiście umówiła mnie, ten ja odebrałem ten nadajnik, umówiliśmy się od strony cmentarza Grębałowskiego. W takim miejscu dokładnie wyznaczyliśmy sobie, gdzie ja przyniosę ten nadajnik, a ktoś z komitetu strajkowego, tam z Wydziału Transportowego, odbierze. No i rzeczywiście mama mnie obstawiała, asekurowała, ja to do reklamóweczki jakiejś tam włożyłem nadajnik z baterią. No i idę i wychodzę zza rogu takiego i patrzę, dokładnie w tym miejscu, w którym się umówiliśmy, stoi suka milicyjna i 6 albo 8 zomowców, znaczy 7. Myślę sobie, no rany boskie, wpadka, nie? Ewidentnie ktoś zdradził, zaraz mnie zamkną, przed oczyma stanął mi cały dekret, dostanie wynajmniej, no 8 lat dostanę, jak 2 razy 2 jest 4. Co tu robić? No ale jak zacznę uciekać, to się rzucą za mną po prostu na zasadzie psa gończego. Więc prosto przeszedłem przez ten patrol, idąc, no już na miękkich nogach, no ale przeszedłem, a oni byli zajęci bardziej sobą i tyle. Najśmieszniejsze jest to, że później dowiedziałem się, że hutnicy, ci, którzy mieli odebrać, mieli to samo wrażenie. Jak wyszli, zobaczyli też ten patrol, byli przekonani, że z naszej strony była to prowokacja. Okazuje się, że nie, że była to prozaiczna historia, bo w tym czasie komuniści otoczyli kombinat pierścieniem i rzeczywiście posterunków. I tam akurat stał jeden z tych posterunków, one gęsto później były rzeczywiście ustawione, to przed pacyfikacją, dzień przed pacyfikacją, no i nazajutrz spacyfikowano. No i oczywiście od razu włączyłem się w pierwsze w ogóle próby tam demonstracji, protestu, bo co nam pozostawało, pod kombinatem. No oczywiście zomowcy to szybko rozpędzali i pamiętam, że 16 była msza ulotkami już takimi na maszynie rozrzucona, gdzieś to chodziła szeptanką, że w kościele mariackim będzie msza w intencji ojczyzny i strajkujących. To już było po złamaniu strajku hucianego. I wtedy też podczas tej mszy dotarła informacja o pacyfikacji kopalni Wujek, że tam były ofiary śmiertelne. Myśmy wyszli, zawiązał się mini wiec, choć z duża ilość ludzi. Kościół był rzeczywiście pełen. Przy czym oczywiście były służby milicyjne, ZOMO, polewaczki, więc po chwili podjechały polewaczki. I na szczęście był tak siarczysty mróz, nie wiem, było z 15-16 stopni, także zanim jak zlała mnie polewaczka, zanim przemokłem, to zamarzły te spodnie, dżinsy na mnie, więc nie przemokłem, tylko miałem taką rynnę jakby lodową, więc ciężko było chodzić. Zresztą ciężko było się przebić, bo rynek krakowski ma niestety tą wadę, że łatwo jest zablokować. I milicja zresztą, dlatego też zaprzestano później manifestacji na rynku po 3 maja, ale to już późniejsza historia.
No, można powiedzieć, że ta praktyka komunistów w blokowaniu strajkujących, demonstrujących na płycie rynku już wywodzi się z 1946 roku, z 3 maja, kiedy studenci, młodzież akademicka, ale też szkolna świętowała wówczas rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, a komuniści z represjami postanowili doprowadzić do tego, że do tej demonstracji, do tych uroczystości nie doszło właśnie. Była tylko msza w Bazylice Mariackiej, a późniejszy przemarsz się nie udał. Ale wróćmy do realiów lat 80. i jak pana zaangażowanie wygląda dalej? W lutym, jeśli dobrze pamiętam, wracają uczelnie z powrotem.
W połowie stycznia już po delegalizacji NZS-u, bo zaraz na początku stycznia zdelegalizowano NZS, Solidarność dopiero w październiku. Rzeczywiście wracamy na uczelnię, no i oczywiście tam już bardziej poważnie, wokół tej struktury NZS-owskiej i ten strajk niewątpliwie miał duże, ten jesienny strajk miał duże znaczenie, bo myśmy się trochę poznali, trochę w naturalny sposób powstała struktura i kolportażowa. To później się przerodziło, ta grupa, z którą ja działałem wspólnie.
Właśnie, jaka to była liczna grupa, bo studentów pewnie było no, tysiące, tak, a ile osób było zaangażowanych w działalność niekoniecznie wyłącznie w NZS-ie, prawda, ale w ogóle jakąś działalność podziemną.
Znaczy wtedy tak naprawdę to już nie działaliśmy jako NZS, tylko jako podziemie solidarnościowe w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i represjom. Myślę, że zaangażowanie wśród studentów to było na poziomie podobnym jak ilość członków NZS-u, bo tam część pewnie się wyłączyła z ludzi z NZS-u, przestraszona wprowadzeniem stanu wojennego. Miałem takiego przyjaciela z Krakowa, który rzeczywiście był bardzo aktywny do grudnia i wycofał się, był przestraszony. I były też osoby, które dopiero włączyły się, nie będąc członkami NZS-u, włączyły się po grudniu 81 roku. Ale myślę, że to była rzędu do 20% wśród studentów, oczywiście mówimy ten, czyli tej aktywnej, świadomej grupie. No było, myślę, że w skali kraju to mogło być wśród studentów pewnie przynajmniej paręnaście tysięcy, może więcej. Przy czym trzeba pamiętać, że ilość studiujących była zdecydowanie ograniczona w stosunku do dzisiejszych czasów, bo wtedy tylko w tych dużych miastach były uczelnie i one miały mniejszą ilość oczywiście studentów niż dzisiejszy, powiedzmy, uniwersytet czy tam politechnika.
I jak te lata 80. dalej wyglądają z pana zaangażowaniem? Bo pojawia się również wątek, i to dwukrotnie, pozbawienia wolności.
Tak, ja z racji właśnie i strajku, i tego, co działo się po 13 grudnia, podjąłem decyzję, miałem też kłopoty tam na uczelni, okazuje się, że komisarz zaczął mnie straszyć, że jeżeli nie zaprzestanę swojej działalności, to źle skończę, a na pewno nie dostanę akademika i tak dalej. Więc pomyślałem o tym, że w zasadzie perspektywa pracy w lotnictwie jest ograniczona, bo w Polsce właściwie to lotnictwo było silnie zdołowane. Postanowiłem wrócić do Krakowa, przenieść się na studia, na Politechnikę i rzeczywiście udało mi się w Krakowie, dzięki przychylności ówczesnych władz, przenieść z warunkami na studia w Krakowie. Ale niestety, oczywiście cały czas byłem aktywny tutaj w Krakowie poprzez ludzi, których znałem jeszcze właśnie z Ruchu Młodzieży Niezależnej. Organizowaliśmy, to można nazwać małym sabotażem, ale również akcję ulotkową, kolportażową. I podczas jednej już w październiku po delegacji Solidarności organizowałem taką akcję dość szeroką w Hucie malowania napisów informujących o planowanym strajku w proteście przeciwko delegalizacji Solidarności. I podczas jedna z grup wpadł chłopak, który w zasadzie tylko wiedział, że, znaczy znaliśmy się, bo mieszkał u mnie na osiedlu, w tym samym bloku właściwie. Jego zwerbowałem do malowania. Jego pobili, przestraszyli, więc on na szczęście wiedział tylko o mojej roli, nie znał pozostałych osób. Powiedział o mnie i bezpieka zaczęła mnie szukać. Mnie udało się schować, więc przez miesiąc zabezpieczyłem, powiedzmy, wszystkie jakby tam powiązania i zreorganizowałem tą część funkcjonowania mojego w podziemiu i po pierwszym, właśnie 3 listopada ujawniłem się, zgłosiłem się na bezpiekę, dostałem szybko sankcje i byłem chyba ostatnim skazanym przez sąd wojskowy jeszcze w stanie wojennym, bo 30 grudnia miałem termin rozprawy, zaś 31 był już stan wojenny zawieszony, 31 grudnia zawieszono stan wojenny. Dostałem wyrok roku więzienia i to chyba tylko dlatego, że odmówiłem składania jakichkolwiek wyjaśnień. Bezpieka po prostu wiedziała, że coś robiła. Zaprzeczyłem temu i odmówiłem składania, więc chyba ze złości, bo tak naprawdę nie widzę żadnego uzasadnienia przy pewnej liberalizacji, jak jednak, która następowała. Wypuszczono mnie tuż przed przyjazdem świętego Jana Pawła II w końcu maja, po Dniu Matki, na wolność. Także miałem okazję, szczęście uczestniczyć w pielgrzymce, tej drugiej pielgrzymce papieża świętego Jana Pawła II do Polski. Ale oczywiście po wyjściu dalej angażowałem się i w efekcie tego, że bezpieka gdzieś tam pewnie poprzez informacje od tajnych współpracowników, tego nie znam, to nie wiem, do końca nie wyjaśnił się, bo w aktach IPN-u nie zachowały się żadne dokumenty, ale pewnie też impulsem było stworzenie ruchu pokojowego Wolność i Pokój, który nawiązywał do społecznej nauki Kościoła, do encyklik Jana Pawła II i tu chyba w zemście komuna jako pierwszego mnie zamknęła, bo myśmy powołali ruch w kwietniu, 14 kwietnia 1985 roku, zaś aresztowano mnie tydzień później i to zostałem już 1,5 roku, które prawie w całości odsiedziałem.
Przejdźmy teraz do współczesności. Wspomniał pan na początku naszej rozmowy, że w 1981 roku zdecydowana większość narodu pewnie nawet jeśli nie aktywnie, to chociaż biernie popierała stronę solidarnościową. Wspomniał pan również o 4 czerwca 1989 roku i tym, że społeczeństwo polskie wybrało tych kandydatów solidarnościowych w pierwszych częściowo wolnych wyborach. Tymczasem statystyki, badania opinii publicznej z lat 90., 2000, a nawet te współczesne pokazują, że znaczna część polskiego społeczeństwa, a były momenty, że nawet większość, uznaje decyzję o wprowadzaniu stanu wojennego za słuszną. Jak pan sądzi, skąd to wynika? Dlaczego tak się stało?
Dzisiaj już widać te pewne mechanizmy. Nie mówię o ostatnich nagraniach, które pokazano blatowanie się jednego wtedy z liderów, ikony właściwie podziemnej opozycji, czyli Adama Michnika z generałem Jaruzelskim. Ale przypomnę ważny fakt, który ucieka często. Szefem nowego już po wyborach czerwcowych i po wyborach rządu mazowieckiego, szefem radiokomitetu zostaje członek opozycji Andrzej Drawicz, który będąc szefem radiokomitetu w grudniu wprost zakazał jakichkolwiek odniesień do rocznicy stanu wojennego, żeby w żaden sposób nie odwoływać się do tego. Oczywiście później wyjaśniło się, że Andrzej Drawicz był tajnym współpracownikiem, więc tu pewnie wiele tłumaczy. Ale to pokazuje, że pewna idea, powiedzmy tam, wyciszania, dogadywania się. Zresztą całe rozmowy okrągłostołowe jakby w tym kierunku się toczyły. I trzeba pamiętać o jednym, że to pokolenie, które dochodzi do władzy w 80. wspólnie, powiedzmy, z komunistami, jest pokoleniem, które doświadczyło klęski, bo tak trzeba określić, klęski 13 grudnia 81 roku, zobaczyła tą siłę. I ona, poza tym, że z jednej strony wyświadczyła przekonanie o sile, potędze jeszcze komunistów, to z drugiej strony przetrąciła, powiedzmy, te dążenia już późniejsze były kunktatorskie. Między innymi też dlatego niekoniecznie wszyscy byli tajnymi współpracownikami, ale wielu było po prostu już przestraszonych, przetrąconych ich dążenia niepodległościowe. Nawet jeżeli ten sierpień 80 roku wyzwolił w nich, powiedzmy, entuzjazm i wiarę w to, że może się wiele zmienić, to ten 13 grudnia niewątpliwie w znacznym stopniu przygasił. Więc to samo ograniczenie u tych ludzi było wielkie. Druga sprawa, że przypomnę, że Instytut Pamięci Narodowej, czyli instytucja, która miała zadbać o, powiedzmy, tą edukację historyczną, powstaje dopiero z początkiem 2000 roku. Tak naprawdę 99 ustawa wchodzi o Instytucie Pamięci Narodowej. Wcześniej te badania są bardzo, bardzo ograniczone. Dopuszczani są ci historycy. Nie ma dostępu do akt, nie ma dostępu do żadnej dokumentacji, jedyne co się pamięta. Przy czym w mediach wszędzie jest prowadzona cały czas ta narracja, no, zwycięzców stanu wojennego, czyli komunistów, mimo że oni byli mniejszością, to posiadali jakby wszystkie po prostu instrumenty. I to, co również jest istotne, tak naprawdę edukacja historyczna w Polsce jest bardzo poważnie ograniczona. Dzieci w szkole, jeżeli dochodzą do II wojny światowej...
To już jest sukces.
To już jest sukces. Generalnie, a co decyduje o tej współczesności? Ta najnowsza historia, to co ma przeniesienie, więc...
Więc teraz są te plany Ministerstwa Edukacji i Nauki, żeby wprowadzić ten osobny przedmiot, historia i teraźniejszość, który ma o tych sprawach dotyczących okresu powojennego, okresu zniewolenia komunistycznego, a także już historii III Rzeczpospolitej, bo przecież dla wielu młodych ludzi to już są zamierzchłe czasy, lata 90. na przykład i wydarzenia polityczne, które wówczas miały miejsce. No tak, ale społeczeństwo jednak nadal w jakiś sposób tłumaczy i możemy to spotkać w mediach, w prasie, możemy spotkać to w szkołach. Sam pamiętam, jak nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w czasie lekcji, zresztą w szkole katolickiej niestety, mówił o tym, że bardzo, bardzo dobrze, że generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny, ponieważ Sowieci by wkroczyli tak, jakby ich nie było na terenie Polski w 81 roku i zrobiliby porządek, prawda? Więc taką narracją dosyć często się możemy spotykać. W ostatnich dniach TVN24 realizuje z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego wywiady z Jerzym Urbanem, postacią chyba, o której nie ma gorszej.
Znienawidzoną. W czasie stanu wojennego osoba znienawidzona, która ściągała na siebie całe odium niechęci czy odrazy. Przy czym...
Człowiek, który, pamiętajmy jeszcze o tym, współczesnym językiem mówiąc, organizował hejt przeciwko księdzu Jerzemu Popiełuszce.
Bo zamordowano właśnie na skutek również jego działalności błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. No ale wracając do tego, no więc tak, po pierwsze, no to co powiedział, ta narracja jest prowadzona w określonym kierunku. Wstawia się ten mit, który zaczyna żyć już własnym życiem, o zagrożeniu interwencją, powiedzmy, sowiecką i, powiedzmy, demoludów. Przy czym o ile wszystkie dokumenty, które dzisiaj już są znane, to między innymi duża akcja Bukowskiego, który wywiózł znaczną część, chwała Bogu, że udało mu się zeskanować i powywozić trochę dokumentów, bo potem zamknięto te archiwa, pokazuje, że o ile jeszcze to ryzyko było w grudniu 80 roku, świeżo, gdzie jeszcze Sowieci tak za bardzo nie otrząsnęli się, czy by nie przeżyli tej traumy związanej z Afganistanem, to już w 81 roku wszystkie dokumenty pokazują, że towarzysze radzieccy byli gotowi nawet zaakceptować to zło z Breżniewem na czele, jakim była dla nich Solidarność, i na pewno nie chcieli sięgać. Oczekiwali, że Polacy własnymi rękoma, towarzysze komuniści z Jaruzelskim na czele, załatwią to. I to tak zresztą stało się. Jaruzelski oczywiście parł do tego, żeby uzyskać przynajmniej gwarancję, że w razie gdyby były jakieś problemy, Rosjanie pomogą. I oni wyraźnie nie chcieli po interwencji afgańskiej i reperkusjach w wymiarze międzynarodowym, jakie ich spotkały, byli raczej bardzo, bardzo, bardzo niechętni temu. Zaś wracając do tej opinii, ona rzeczywiście była przez lata 90. silnie pompowana, taka, że Jaruzelski wprowadził mniejsze zło, tak to określono, i ratował przed hekatombą, przed rozlewem krwi. Na marginesie to ta krew została przelana, żeby było jasne. Jest udokumentowanych około 100 przypadków śmierci związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. Nie wprowadza się oczywiście do tych statystyk tych, którzy zmarli na skutek nieudzielenia pomocy, bo zerwano łączność, więc tu mogły być tysiące osób, którym nie udzielono pomocy, bo nie było telefonu, żeby zadzwonić na pogotowie. Więc to oczywiście działo. Ale dzisiaj pojawiło się trochę... Mam oczywiście pewien niedosyt, bo w filmie nie pojawiło się wiele wartościowych filmów, aczkolwiek pojawiają się bardziej skromnymi środkami realizowane niezłe ekranizacje czy niezłe wstawienia, ale tu rzeczywiście przegrywamy. Odnośnie badań, tu niewątpliwie poczyniono sporo i skutecznie pojawiły się jakieś analizy, więc tu już dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten stan wojenny był wprowadzony przez komunistów tylko w obronie własnej. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć ważną, że to, co udało się komunistom, to do grudnia 1981 roku bardzo silna erozja i społeczeństwo dowiadało się o mnóstwie afer związanych z komunistami, a abolicja, którą przy okazji stanu wojennego wprowadzono, jakby zamknęła i odwróciła, i stan wojenny odwrócił uwagę. Te afery w ogóle zostały pominięte i komuniści mogli dalej rządzić.
Ostatnie pytanie, nie zostało nam już zbyt wiele czasu, ale chciałem jeszcze o to zapytać, bo pokazuje to pewną sztafetę pokoleń, z którą mamy do czynienia. Od niedawna jest pan nie tylko, że członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ale również kieruje pan tutaj okręgiem małopolskim tej organizacji kombatanckiej. Kombatantów tych żołnierzy Armii Krajowej już jest niestety niewielu, ale można powiedzieć, że kolejne pokolenie, tym razem uczestników opozycji z lat 80., osób represjonowanych, przejmuje to dziedzictwo Armii Krajowej.
Znaczy to pokolenie Armii Krajowej rzeczywiście było świeżo, ciężko doświadczone, ale jak w 89-90 roku mogli się wreszcie swobodnie zrzeszać już pod swoim sztandarem, pod Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, to zadbało też o to, o tą sukcesję i w statucie wpisano, że działacze opozycji antykomunistycznej jako sukcesorzy, jako ci, którzy przenieśli ten opór, mogą zostać członkami Światowego Związku i rzeczywiście z tej formuły skorzystałem, poproszono mnie o uczestniczenie i dzisiaj jest kilkudziesięciu tu w Małopolsce jeszcze kombatantów, ale mamy świadomość, że tu już upływ czasu będzie swoje czynił, więc chcemy tą pamięć, zwłaszcza, że w naszej konspiracji myśmy się odnosili do doświadczeń podziemia niepodległościowego, do polskiego państwa podziemnego.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był Grzegorz Surdy, uczestnik podziemia niepodległościowego opozycji demokratycznej z lat 80., Stowarzyszenie NZS 1980 i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. A my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!